Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
W Sejmowej Komisji Polityki Społecznej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy podwyższającej świadczenia pielęgnacyjne.
Zgodnie z nim zasiłek miałby osiągnąć poziom 1300 zł netto dopiero od 2016 roku. Premier Donald Tusk cały czas mówi, że pomoc dla rodzin, które całodobowo opiekują się niepełnosprawnym, rośnie w Polsce szybciej niż dla kogokolwiek innego. Protestujący w Sejmie rodzice oceniają propozycję jako niewystarczającą.
Poprawki ustanawiające świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci na poziomie płacy minimalnej już w tym roku, zapowiedział szef klubu Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk. Mają one zostać złożone podczas drugiego czytania projektu. Poseł zwracał także uwagę na system, który, jak mówił, nie działa. Przedstawił listę postulatów, które wypracowali protestujący rodzice.
Po pierwsze, rodzice uważają, że należy zmienić orzecznictwo w przypadku dzieci chorych od urodzenia do lat 25 lat w zależności od potrzeb tego dziecka. Pierwszy punkt. Drugi punkt. Przeniesienie oświadczenia pielęgnacyjnego do ZUS i waloryzację tego świadczenia. Trzeci punkt. Zlikwidowanie kryteriów do zasiłków rodzinnych, ponieważ aż 80% świadczeniobiorców w ogóle nie może otrzymać dodatków z tytułu rehabilitacji. Czwarty punkt. Podwyższenia kwoty renty socjalnej z tytułu niepełnosprawności. Piąty punkt. Całkowitą zmianę ustawy o pomocy i wsparciu opiekunów i rodziców dzieci niepełnosprawnych tak, aby uwzględniała opiekę wytchnieniową, której obecnie nie ma. Sześć. Szczególna pomoc państwa w przypadku, kiedy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne. 7. Darmowe leki podtrzymujące życie i środki zapewniające pielęgnację dziecka niepełnosprawnego. 8. Bezkolejkowy dostęp do lekarzy specjalistów dla dzieci niepełnosprawnych.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożą dwie poprawki. Pierwszą, by wysokość świadczenia pielęgnacyjnego związać z przeciętnym wynagrodzeniem. Chcą, aby było to 50% średniej krajowej. Druga poprawka przewiduje, że miałoby to się stać już w tym roku.
Poseł Stanisław Szwed, wiceszef Sejmowej Komisji Polityki Społecznej, zwrócił uwagę, że propozycje rządu różnicują opiekunów pod względem prawa. Nie wyklucza, że sprawa ponownie trafi do Trybunału Konstytucyjnego.
Wydawało mi się, panie ministrze, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie, że jeżeli mówimy o pracy i mówimy o osobach niepełnosprawnych i opieką nad nimi, ze znacznym stopniem niepełnosprawności i osobami, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, to traktujemy ich wszystkich jednakowo, równo. I wtedy jest to jakaś logika w tym wszystkim, co robimy. No dzisiaj tej logiki nie ma. I dzisiaj państwo proponujecie nam 3 artykuły dotyczące podwyższenia świadczeń jeszcze w ten sposób, bo przynajmniej pierwsze zapowiedzi były takie, że będzie to podwiązane pod minimalną płacę. No nawet tego nie robicie, bo wpisujecie do ustawy na sztywno. 2016 rok to jest 1300 zł i nie ma już żadnej waloryzacji niczego, tylko jest 1300 zł.
Protestujący opiekunowie dzieci niepełnosprawnych zapowiadają, że nawet jeżeli w piątek, kiedy planowane jest głosowanie nad ustawą, opuszczą Sejm, to będzie to tylko zawieszenie ich protestu.
Obecnie rodzice, którzy rezygnują z pracy, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi, otrzymują 820 zł. Z trudną sytuacją borykają się również opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych.
Protestują od ubiegłego czwartku przed Sejmem. Domagają się przywrócenia odebranych im przez rząd w lipcu 2013 roku świadczeń pielęgnacyjnych, co zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.
14 milionów Polaków może od wtorku decydować, czy wciąż chce wpłacać swoje składki zarówno do OFE, jak i ZUS, czy tylko do ZUS-u.
Osoby, które będą chciały część składki przekazywać do OFE, będą musiały złożyć do ZUS-u specjalne oświadczenie. Wyboru można dokonać do 31 lipca bieżącego roku. Profesor Krzysztof Rybiński, ekonomista, radzi, by z decyzją poczekać do samego końca.
Po zapoznaniu się z tym kawałkiem, która na giełdzie, podjąć właściwą decyzję. Im lepiej na giełdzie w tym okresie, tym szybciej należy przenieść się do ZUS-u, a im gorzej na giełdzie będzie w tym okresie, tym bardziej warto pozostać w OFE. Ale miejmy tą świadomość, że OFE i tak zostanie w całości zlikwidowane w ciągu najbliższych 3 do 5 lat.
Brak oświadczenia będzie traktowany jako wybór ZUS. Osoby rozpoczynające pracę na dokonanie wyboru będą miały 4 miesiące. Od 2016 roku ubezpieczeni będą mogli raz na 4 lata pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca zmienić decyzję.
Tymczasem w Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie czeka wniosek prezydenta o zbadanie niektórych zapisów ustawy. To tak zwana kontrola następcza.
Starosta wołomiński domaga się od Ministerstwa Edukacji wyjaśnień dotyczących bezprawnych interwencji w sprawie programu Szkoła Przyjazna Rodzinie.
Starosta Piotr Uściński wystosował w tej sprawie pismo. Resort edukacji zapowiedział kontrole finansowe w szkołach, które uzyskały certyfikat Szkoła Przyjazna Rodzinie. MEN zwrócił też się do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, by zbadał zasady, w zgodzie z którymi dyrektorzy szkół z powiatu wołomińskiego przystąpili do programu.
Starosta wołomiński Piotr Uściński w piśmie do MEN wyraził zaniepokojenie działaniami resortu. Stwierdził, że są one ideologiczne. Pod pozorem walki o równouprawnienie kobiet i mężczyzn promują działania szkodliwe dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Starosta pyta też o podstawy prawne dla kontroli szkół.
Przesłałem pismo do pani minister z prośbą o udzielenie informacji, dlaczego w mediach atakuje program Szkoła Przyjazna Rodzinie, dlaczego szykanuje nasze szkoły i dlaczego podaje nieprawdziwe informacje, jakoby były jakieś naciski na dyrektorów, którzy mieliby przystępować do tego programu. Żadnych takich nacisków nie było. Program jest z założenia dobrowolny. Dyrektor szkoły ma przystąpić do takiego programu dobrowolnie. Ma to oczywiście skonsultować z nauczycielami, z rodzicami. Uważamy, że rodzice mają prawo do decydowania, w jaki sposób są wychowywane ich dzieci.
W ramach akcji Szkoła Przyjazna Rodzinie placówki oświatowe otrzymują specjalne certyfikaty. Dla rodziców to znak, że szkoła ta jest wolna od przemycanej ideologii gender, rozmywającej tożsamość płciową. Certyfikaty wydaje Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Otrzymało je już 20 szkół.
Jeszcze w tym tygodniu do Stołecznego Sądu mają trafić 4 zażalenia na umorzenie we wrześniu ubiegłego roku śledztwa w sprawie organizacji lotów prezydenta i premiera do Smoleńska w 2010 roku.
Składający zażalenia uważają między innymi, że zaniechania urzędników ocenione przez prokuraturę jako uchybienia służbowe lub dyscyplinarne należało zakwalifikować jako przestępstwa, mówi mecenas Piotr Pszczółkowski, autor jednego z zażaleń, pełnomocnik bliskich prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Prokuratura stwierdziła szereg zaniedbań i zaniechań urzędników, którzy odpowiedzialni byli za organizację wizyty i przelotu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego delegacji w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Niemniej nie stwierdziła, aby te zachowania ujemnie ocenione miały charakter przestępstwa. W moim przekonaniu, biorąc pod uwagę rangę tych uchybień oraz rangę urzędów odpowiedzialnych za organizację wizyt, tłumaczenie tego rodzaju, że tutaj nie stwierdzono przestępstwa, nie daje się uzasadnić.
Tymczasem prokuratura otrzymała uzupełniającą opinię w sprawie próbek z wraku Tu-154M. Główne konkluzje ustaleń biegłych mamy poznać w ciągu kilku bądź kilkunastu dni. W pierwszej kolejności z opinią mają zapoznać się prokuratorzy prowadzący śledztwo.
Nasz dziennik ujawnił, że opinia uzupełniająca nie potwierdza wybuchów na pokładzie Tupolewa. Takie wnioski zawierała już wcześniejsza opinia, którą prokuratura uznała w styczniu za niepełną i w pewnych fragmentach niejasną.
Mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, zauważa, że uzupełniająca opinia ma być ujawniona właściwie w przededniu 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zbiórkach publicznych. Do ich organizacji nie będzie już potrzebne pozwolenie, wystarczy zgłoszenie w internecie.
Ustawa wprowadza jednoznaczną definicję zbiórki, obejmującą tylko datki i dary zbierane w miejscach publicznych.
Prawo i Sprawiedliwość domagało się wcześniej odrzucenia projektu, który ma zliberalizować zasady prowadzenia zbiórek publicznych, mówi poseł Elżbieta Kruk z PiSu.
Rząd przekonuje, że to są łagodniejsze rozwiązania niż w poprzedniej ustawie starej, ale to jest złuda. Kwestia rejestracji zbiórki publicznej też, tak jak to widać w tej ustawie, może posłużyć do zablokowania przez rząd takiego przedsięwzięcia. To nie powinno mieć miejsca, dlatego my byliśmy i jesteśmy za tym, aby ta kwestia nie była w ogóle regulowana. To, że podjęto decyzję nie usunięcia z porządku prawnego poprzedniego rozwiązania, a uchwalenia nowej ustawy, według mnie świadczy o niedobrych intencjach rządzących, o tym, że zostawili sobie taką furteczkę, aby móc pewne zbiórki, które rządzącym nie będą wygodne, móc zablokować.
Zbieranie funduszy przez SMS-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie podlegało regulacji. Zbiórką nie będą na przykład zbiórki organizowane w szkołach, inicjatywy prywatne, przeprowadzane wśród znajomych, a także zbieranie datków na cele religijne.
Nowa ustawa, która wejdzie w życie na początku lipca, zastąpi obecnie obowiązujące przepisy, po pochodzące z 1933 roku.
Trzeba uporządkować krajowy system energetyczny, zanim wstąpimy do Europejskiej Unii Energetycznej, powiedział Kazimierz Grajcarek.
Przewodniczący sekcji górnictwa i energetyki NSZZ Solidarność odniósł się w ten sposób do zapowiedzi premiera Donalda Tuska w sprawie propozycji filarów powstającej Europejskiej Unii Energetycznej. We wtorek Rada Ministrów wysłuchała informacji w tej sprawie.
Wśród filarów są m.in. wspólne negocjowanie nowych kontraktów z zewnętrznymi dostawcami, dofinansowanie w maksymalnie dopuszczalnym stopniu rozbudowy infrastruktury energetycznej z unijnych pieniędzy, pełne wykorzystanie dostępnych w Europie źródeł paliw kopalnych, sprowadzenie gazu i ropy do Unii Europejskiej od innych partnerów, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych.
Premier Donald Tusk powinien dokładniej konsultować swoje zapowiedzi w sprawie energetyki, gdyż wiele z nich jest niemożliwe do zrealizowania, mówił Kazimierz Grajcarek, przewodniczący sekcji górnictwa i energetyki NSZZ Solidarność.
Jak można negocjować wspólnie cenę gazu, skoro będzie z Nord Streamu ten gaz? Skoro nawet przez Polskę nie przechodzi, a jeśli pójdzie do tyłu, to będziemy musieli z powrotem jakby z zachodu na wschód, to musimy to dopłacić. Oczywiście rola polskiego węgla w Unii Europejskiej może być znacząca i to już dawno mówimy panu premierowi i już wszystkim niemal polskim rządom, że jeśli Unia Europejska sprowadza spoza Unii Europejskiej 160 milionów ton węgla rocznie, no to tam powinno być przynajmniej miejsce na 30 milionów polskiego węgla.
Przewodniczący dodał, że zapowiedzi premiera w sprawie polskiego węgla wiążą się z koniecznością konkretnych działań, a nie tylko słów.
Muszą być nowe technologie, że trzeba te technologie ściągnąć, że trzeba pozwolić budować energetykę na nowych technologiach, że trzeba rozbudować infrastrukturę, ponieważ nasza infrastruktura przesyłu i dystrybucji energii jest przestarzała. Czy można z tego wykorzystać środki Unii Europejskiej? Pewnie można, no tylko trzeba by się było przyjrzeć, jaki my z tego będziemy mieć interes i co za to będziemy musieli zapłacić. Także pomysł nie jest nowy, to pewnie nie jest pomysł nawet pana premiera. Ja tu nie chcę tam wyśmiewać, bo to nie o to chodzi, tylko o tym pomyśle już wiele lat się mówiło, natomiast trochę zawartość tego, co pan premier mówi, trochę się zmienia.
Filary te mają być elementami stanowiska, jakie Polska będzie prezentować w ramach przygotowania do ogłoszenia w czerwcu przez Komisję Europejską kompleksowego planu zmniejszenia zależności energetycznej Unii Europejskiej.
NATO zawiesza współpracę z Rosją w odpowiedzi na aneksję Krymu.
Szefowie MSZ państw NATO postanowili we wtorek zawiesić wszelką praktyczną współpracę cywilną i wojskową z Rosją oraz pogłębić współpracę z Ukrainą.
Ministrowie zapowiedzieli, że polityczny dialog w ramach Rady NATO-Rosja może być kontynuowany w razie konieczności na szczeblu ambasadorów i wyższym, aby umożliwić wymianę poglądów, głównie w sprawie kryzysu na Ukrainie.
Relacje z Rosją zostaną zrewidowane na następnym spotkaniu ministrów w czerwcu, mówi profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej.
Nie udało się Rosji przekonać, że NATO nie zagraża interesom Federacji Rosyjskiej i Federacja Rosyjska traktuje NATO jako przeciwnika. No a ostatnie wydarzenia, które mają miejsce ciągle, bo to się nie skończyły, się dzieje Ukrainę, wskazują, że NATO, no trudno, żeby mogło dalej traktować jako partnera partnerstwa dla pokoju kogoś takiego jak Federacja Rosyjska. Nie, to jest decyzja. Skoro takie zapady są chociaż niesłuszne.
Sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen oświadczył wcześniej, że nie może potwierdzić, iż Rosja wycofuje wojska z nadgranicy z Ukrainą. Jak mówił, Rosja podważyła zasady partnerstwa z sojuszem, co uniemożliwia dalszą współpracę NATO z Rosją w dotychczasowym kształcie.
Ukraiński parlament przyjął natomiast ustawę dopuszczającą na terytorium Ukrainy obecność sił zbrojnych innych państw w celu przeprowadzania w tym roku międzynarodowych manewrów.
Będą się one odbywać od maja do listopada na południu i zachodzie kraju z udziałem wojsk Ukrainy oraz m.in. Polski, Stanów Zjednoczonych, Mołdawii oraz Rumunii.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.